stało się już piękną tradycją, że w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni spotykają się nauczyciele, wychowawcy i młodzież na dorocznych rekolekcjach wielkopostnych. I pragnę bardzo serdecznie przywitać tych, którzy przychodzą, by w tych dniach medytować nad Słowem Bożym, ale nade wszystko, by powierzyć Chrystusowi wielką sprawę wychowania młodego człowieka, wielką sprawę pedagogii wiary, pedagogii chrześcijańskiej. Witam ojca duchownego Gdańskiego Seminarium Duchownego, księdza Krzysztofa Mudlafa, który wygłosi do nas dzisiaj pierwszą naukę rekolekcyjną, natomiast jutro i pojutrze nauki rekolekcyjne głosić będzie ksiądz profesor Wojciech Cichosz. Życzę wszystkim uczestnikom rekolekcji światła Ducha Świętego, otwartości na Słowo Boże i zasłuchania w to, co Chrystus, największy pedagog, ma nam do powiedzenia. Szczęść Boże.
Czuję się bardzo zaszczycony, mogąc prowadzić tę pierwszą naukę rekolekcyjną dla tak szacownego grona. Jestem też zobowiązany, ponieważ dzisiaj na tym miejscu miał stać ktoś inny. Natomiast z przyczyn, można powiedzieć, technicznych, ksiądz profesor Wojciech Cichosz nie mógł być właśnie dzisiaj na tym spotkaniu obecny. Prosił przekazać bardzo serdeczne pozdrowienia Państwu i zapewnienie, że jutro na pewno będzie w tym miejscu. Natomiast ja chciałbym zatrzymać się dzisiaj nad tym, co w czasie rekolekcji jest najistotniejsze, fundamentalne, żeby pójść dalej. Otóż w czasie grudniowych, adwentowych rekolekcji dla nauczycieli Zespołu Szkół Katolickich imienia Jana Pawła II w Gdyni prezentowałem bardzo ważny dokument, który został zaaprobowany zarówno przez papieża Benedykta XVI, jak i obecnego papieża Franciszka. Dokument ten nosi nazwę Aparecida. Otóż jest to dokument dotyczący nowej formy ewangelizowania świata katolickiego, szczególnie dla biskupów Ameryki Południowej. Ci właśnie biskupi spotkali się w sanktuarium maryjnym w Aparecidzie w roku 2007 i zaczęli opracowywać właśnie nowy sposób dotarcia z Ewangelią do współczesnego człowieka. Kiedy dokument został ostatecznie zredagowany, został przedstawiony najpierw papieżowi Benedyktowi, a następnie papieżowi Franciszkowi i obaj oni stwierdzili, że jest to dokument tak dobrze napisany, że jest on obowiązujący dla całego świata. Co w tym dokumencie jest najważniejszego? Otóż jak refren pojawia się tam sformułowanie, że my wszyscy wierzący w Chrystusa jesteśmy najpierw słuchaczami, a jeszcze bardziej uczniami Jezusa Chrystusa. Postawa ucznia, drodzy moi, jest tutaj zjawiskiem fundamentalnym, bo ona zakłada po pierwsze pokorę dotyczącą słuchania, a po drugie zaufanie do tego, który prowadzi. W czasie rekolekcji, generalnie w całym naszym życiu, ale w czasie rekolekcji jest to postawa niezbędna, żeby rzeczywiście z Chrystusem się spotkać. Żeby nie przeżyć tylko trzech miłych, uroczych wieczorów, tutaj w tym kameralnym kościele, ale żeby spotkać się z Chrystusem właśnie w tej postawie ucznia, w postawie pokornej i w postawie ufnej. Wtedy dopiero rekolekcje odniosą swój właściwy skutek. Zapraszam więc wszystkich obecnych na tych rekolekcjach do tego, żebyśmy spróbowali wejść w mentalność ucznia. A tę mentalność ucznia najpiękniej pokazuje nam Maryja, która musiała się przestawić z swojej funkcji, roli macierzyńskiej i przejść właśnie w tę postawę słuchania Jezusa jako Jego uczennica. Pamiętamy na pewno taką sytuację, kiedy 12-letni Jezus zgubił się w świątyni i wtedy, kiedy po trzech dniach poszukiwań odnaleźli Go, Maryja z Józefem, to takim wzburzonym głosem Matka Boża mówi: Synu, czemuś nam to uczynił? A Pan Jezus najspokojniej w świecie mówi: czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Pan Jezus już wtedy, jako 12-letni chłopiec, przesunął akcent z tego rodzicielstwa ziemskiego na rodzicielstwo boskie. Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? W domyśle niebieskiego Ojca. Później, kiedy już Jezus był w toku działalności publicznej, miało miejsce inne bardzo ciekawe zdarzenie. Otóż Maryja zwyczajnie po ludzku zatęskniła za swoim synem i zaczęła go szukać tam, gdzie głosił dobrą nowinę. Kiedy go odnalazła z jego kuzynostwem, doniesiono Jezusowi, który akurat wtedy przebywał w jakimś domu i nauczał, że jego matka i bracia stoją na dworze i chcą się z nim spotkać. Wtedy natomiast Pan Jezus dał Matce Bożej taką odpowiedź. Kto jest moją matką? Kto jest moimi braćmi? Ten, kto pełni wolę mojego Ojca, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Zwróćmy na to uwagę. Pan Jezus wychowuje Maryję, uczy ją, że zanim jest jego matką, ma być jego uczennicą. Taką postawę my również powinniśmy przybrać w czasie tych rekolekcji, żeby stanąć właśnie przed Jezusem w postawie ucznia, w postawie pokornej i ufnej, nastawionej na słuchanie słowa i na podjęcie tego słowa w swoim dalszym życiu. Hasłem dzisiejszego dnia rekolekcyjnego jest fragment Apokalipsy świętego Jana Apostoła, który brzmi: znam Twoje czyny. Nawiążę przez chwilę tylko do tego hasła, żeby potem przejść do dzisiejszych fragmentów biblijnych i zakończyć to rozważanie powrotem właśnie do tekstu z Apokalipsy świętego Jana. Kiedy słyszymy po raz pierwszy te słowa, znam Twoje czyny, one brzmią trochę jak taki straszak. Pan Jezus mnie zna, a więc może mnie śledzi, osądza, bada każdy mój ruch, żeby mnie pochwycić na jakimś błędzie i żeby mi ten błąd momentalnie wypomnieć. Takie może być pierwsze skojarzenie, kiedy słuchamy tego tekstu, znam Twoje czyny. Ale tym, który właśnie w taki sposób postępuje, jest wyłącznie zły duch. Bo zły duch nas oskarża. Mówi: wiem o Tobie wszystko i nie zawaham się tego użyć. Chrystus nigdy nas nie oskarża i nigdy nas nie śledzi. Kiedy święty Jan Apostoł w swojej wizji apokaliptycznej zapisuje takie słowa Pana Jezusa, znam Twoje czyny, a są one skierowane do Kościoła w Efezie, o czym później powiem, oznacza to, że Jezus, znając mnie, podaje mi rękę. Czyli znajomość przez Niego tych moich czynów, mojego życia, ma być faktem, który ma mnie nie pognębić, ale wyciągnąć z opresji, w których aktualnie się znajduję, w różnych trudnych sytuacjach, w których teraz tkwię. Jezus tym sformułowaniem wyciąga do mnie rękę. Mówi: znam Twój problem i chcę Ci pomóc. Przyznam się, że to hasło, które ksiądz profesor zaproponował na pierwszy dzień rekolekcji, jest bardzo logiczne, bardzo na miejscu właśnie w tym czasie pierwszego dnia naszych rekolekcji. Jezus podaje nam rękę. Cokolwiek dzieje się w tej chwili w naszym sumieniu, cokolwiek staje się w przestrzeni naszego życia, a przecież przeżywamy na co dzień bardzo różne sytuacje, Chrystus jest z nami i zawsze jest po naszej stronie. To jest prawda, która dobrze byłoby, żeby nam towarzyszyła każdego dnia naszego życia. Jeden z psalmów, konkretnie psalm 139, zawiera takie słowa. Przenikasz i znasz mnie, Panie. Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli. Wszystkie moje czyny są przed Tobą. Drodzy moi, czy to nie są słowa niosące nadzieję? To, że Bóg mnie zna, to jest coś, co daje mi nową perspektywę, co daje mi potężny ładunek nadziei, co uwalnia mnie od lęku, bo wiem, że za mną, mimo że mam swoje problemy, swoje słabe strony, stoi sam Bóg, Jego moc, Jego potęga i Jego dobroć, zwykła, boska dobroć skierowana w stronę człowieka. Znam Twoje czyny, przenikasz, Panie, i znasz mnie. Te treści będą bardzo ważne i dzisiaj, i w kolejnych dniach naszych rekolekcyjnych spotkań. Przejdźmy teraz, drodzy moi, do fragmentów dzisiejszych Pisma Świętego, które są doskonałym wprowadzeniem do tego hasła z Księgi Apokalipsy Świętego Jana. Jeżeli weźmiemy pod uwagę całą Biblię, to jej taką główną, przewodnią treścią jest właściwie jedna kwestia – poznanie Boga. Przez cały Stary Testament, w Nowym Testamencie, Pan Bóg prosi człowieka, żeby chciał Go poznać, żeby zobaczył, jaki Bóg jest naprawdę. Oczywiście za tym stoi cała ograniczoność naszej ludzkiej natury, nasza słabość. My nigdy tu na ziemi nie będziemy w stanie zobaczyć, kim Bóg jest, jaki Bóg jest, jakie jest Jego piękno. My to poznamy dopiero po drugiej stronie życia. Ale chodzi właśnie o to, żebyśmy chcieli na miarę swoich możliwości poznawać Boga. Bardzo pięknie wybrzmiewa ta sprawa w księdze proroka Izajasza, który mówi, będziecie jeden drugiego zachęcać, poznajcie Pana. W jednym z psalmów również znajdujemy te słowa, poznaj Pana. Z kolei w Nowym Testamencie jest taki przejmujący fragment Ewangelii według świętego Jana, kiedy uczniowie Jana Chrzciciela są bardzo zainteresowani postawą Jezusa. Kim jest ten człowiek, który nagle się pojawił i który wzbudza tyle sensacji, takiego zainteresowania społeczeństwa? A zatem święty Andrzej podchodzi do niego i pyta się, nauczycielu, gdzie mieszkasz? Co to znaczy? To znaczy, że tyle, pokaż mi swoje życie. Kim ty jesteś? Powiedz coś o sobie. A co Jezus mu odpowiada? Chodźcie, a zobaczycie. To znaczy, nie powiem ci tego, nie opowiem ci tego słowami, ale chcę, żebyś poszedł za mną i zobaczył, jak ja żyję. I wtedy będziesz o mnie wszystko wiedział. Drodzy moi, to jest właśnie ta naczelna myśl całego Pisma Świętego, poznanie Boga. A poznanie, jak wiemy, dokonuje się wyłącznie przez spotkanie. Jedną z form takiego spotkania jest również to dzisiejsze wydarzenie rekolekcji. Przychodzimy tutaj, to jest właśnie to janowe chodź i zobacz, żeby poznać Jezusa. Ale powiemy, no przecież my znamy Jezusa. My słyszeliśmy tyle razy różne fragmenty Ewangelii. Chodziliśmy na katechezę. My znamy Jezusa. Drodzy moi, nie stawiajmy Panu Jezusowi granic. On jest tak wielki i tak piękny, że tak naprawdę życia nam nie starczy. Na poznawanie Go, ciągłe poznawanie. To jest proces, który tutaj na ziemi, jak powiedziałem, nigdy się nie zakończy. A więc uczestnictwo w rekolekcjach jest kolejną szansą na to, aby bardziej poznać Pana Boga, aby nagle odkryć Jego kolejne oblicze, żeby znowu zachwycić się czymś, czego do tej pory o Panu Bogu w ogóle nie wiedziałem. Czyli żeby jeszcze bardziej wzmóc w sobie zaufanie do Niego, bo z poznania Boga wynika zaufanie do Niego. Nie można zaufać komuś w ciemno. Ja muszę najpierw tę osobę poznać, żeby faktycznie powierzyć jej swoje życie, prawda? I teraz na tym tle pojawia nam się postać Abrahama w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Abraham jest tutaj przedstawiony jako bohater, jako człowiek, któremu Bóg zapowiada potomstwo, wielkie potomstwo, liczne jak gwiazdy na niebie. Ale zanim ta sytuacja opisana w dzisiejszym pierwszym czytaniu nastąpiła, Abraham, jak pamiętamy, był poddany próbie. Pierwsza próba była stosunkowo prosta, ponieważ polegała na tym, żeby porzucić dotychczasowe życie i pójść do ziemi, którą Bóg wskaże, ziemi Kanaan. Abraham posłuchał Boga, bo ten w zamian za tę decyzję obiecał mu syna. A więc można powiedzieć, że ta próba wiary była dla Abrahama bardzo interesowna. On wiedział, że jeżeli tego dokona, czyli posłucha Boga, coś zyska. I jak pamiętamy, faktycznie po osiedleniu się w ziemi Kanaan rodzi się Abrahamowi Izaak. Już w podeszłym wieku. Natomiast druga próba wiary była znacznie bardziej skomplikowana, bo jak pamiętamy, była to próba polegająca na złożeniu ofiary z syna, czyli zabiciu Izaaka, złożeniu go w ofierze Bogu. Oczywiście Panu Bogu nie chodziło o to, żeby to dziecko, jedyny syn Abrahama i Sary, został zabity, ale chciał sprawdzić Bóg, czy rzeczywiście ten Abraham jest w stanie całkowicie Panu Bogu zaufać. I kiedy się przekonał o tym, że tak jest, że Abraham jest gotowy do całkowitej współpracy z Bogiem, dopiero wtedy zapowiedział mu to, o czym słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Będziesz miał błogosławieństwo w postaci licznego potomstwa, potomstwa w znaczeniu ludzi wierzących. A więc to jest efekt końcowy całej wielkiej postawy Abrahama. Są takie dywagacje rabinów na temat tego, kiedy ta wiara Abrahama w ogóle powstała. Kiedy Abraham uwierzył Bogu? Pierwsza teoria, którą pasjonuje się bardzo jedna grupa rabinów, mówi, że Abraham uwierzył Bogu, kiedy miał roczek. Oczywiście to jest pewien symbol, prawda? Co to znaczy? To znaczy, że uwierzył Bogu, kiedy tak naprawdę nic od niego nie zależało. A więc wiara została mu narzucona po prostu. Inna grupa rabinów mówi, nie, nie. Abraham uwierzył Bogu wtedy, kiedy miał 3 lata. 3-letnie dziecko już jakieś prozaiczne decyzje potrafi podejmować, ale i tak jest skazane na decyzje swoich rodziców. A zatem to grono rabinów mówi, że jakiś maleńki wpływ tej decyzji Abrahama był, ale generalnie też ta wiara w sumie została mu narzucona. I dopiero trzecia grupa rabinów mówi, Abraham uwierzył w Boga, kiedy miał lat 47. Oczywiście to jest też pewien symbol. 7 w symbolice hebrajskiej, żydowskiej ma ogromne znaczenie, bo symbolizuje pełnię, doskonałość. 7 × 7 daje nam 49, taką pełnię pełni. Natomiast jedna cyfra odjęta od tej liczby oznacza, że Abraham uwierzył Bogu, kiedy był dojrzałym człowiekiem. Kiedy poznał smak życia. Kiedy wiedział, co to jest radość, co to jest smutek, co to jest ból, co to jest entuzjazm, co to jest porażka, co to jest sukces. Znał życie i dopiero wtedy w sposób całkowicie świadomy uwierzył Bogu. Drodzy moi, my też tego potrzebujemy. Świadomego pójścia za Bogiem. Nie wystarczy nam cała płaszczyzna, choć w wydaniu polskim tak bardzo rozbudowana płaszczyzna tradycji. Nie wystarczy nam to, co pamiętamy z naszych doświadczeń z lat szkolnych, gdy chodzi o płaszczyznę wiary. My potrzebujemy ciągłego, nieustannego, zawsze nowego spotkania z Bogiem. Jako ludzie dojrzali, jako ci, którzy przeżywają różne problemy, sukcesy, radości, porażki i wtedy opowiadamy się za Bogiem. Wtedy mówimy tak, Panie Boże, ja Ciebie wybieram jako Pana mojego życia. To jest właśnie ta wiara Abrahama z dzisiejszego pierwszego czytania. Natomiast w Ewangelii dzisiejszej mamy zupełnie przeciwstawną postawę. Mamy postawę ludzi, którzy zamykają się na Boga. I Pan Jezus im to wyrzuca. Wy Go nie znacie. Ja Go jednak znam, bo gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą. Wy Go nie znacie. To jest właśnie ta postawa zamknięcia się na Boga. To jest tak naprawdę zamknięcie się w swojej wizji Boga. Czasami to na przestrzeni zresztą wieków ludziom groziło, nam również to zagraża, prawda? Taka własna wizja Boga. Boga, który jest dopasowany do moich wyobrażeń, do moich oczekiwań, do tego, czego ja bym sobie życzył. W taki sposób właśnie wierzyli ci ludzie, którzy rozmawiali z Chrystusem. Sądzili nawet, że On jest opętany. Pamiętamy, rzekli do Niego Żydzi, teraz wiemy, że jesteś opętany. To jest właśnie taka ogromna pokusa odizolowania się od prawdy o Bogu. Teraz, drodzy moi, myślę, że warto, abyśmy zwrócili uwagę na ten fragment Apokalipsy, który został przez księdza profesora obrany jako hasło dzisiejszego pierwszego dnia rekolekcji. Fragment jest krótki, pozwolę go sobie przeczytać w całości. Aniołowi Kościoła w Efezie napisz. To mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w swojej prawej ręce, który chodzi pośród 7 złotych świeczników. Znam Twoje czyny, trud i Twoją wytrwałość oraz to, że nie możesz znieść złych. Poddałeś próbie tych, którzy uważają się za apostołów, a nimi nie są i uznałeś ich za kłamców. Jesteś wytrwały. Cierpiałeś z powodu mojego imienia i nie osłabłeś. Mam jednak przeciw Tobie to, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. taki sposób zwraca się Chrystus w apokaliptycznej wizji świętego Jana do wiernych Kościoła w Efezie. Kościół w Efezie był w bardzo ciekawym położeniu w czasach świętego Jana Apostoła. Był to kościół niezwykle dynamicznie się rozwijający. Był to kościół mający w swoich szeregach naprawdę bardzo zaangażowanych wiernych. Tutaj słyszeliśmy te słowa: znam twoją wytrwałość, twój trud, jesteś bardzo aktywny. Natomiast był to kościół zmagający się z ogromnymi przeciwnościami polegającymi na zderzeniu się z pogańskim światem, ponieważ właśnie w Efezie była świątynia Artemidy, w której czczono jej posąg i ludzie, poganie, oddawali jej hołd. W związku z tym dochodziło właśnie do takich zmagań, konfliktów tego świata pogańskiego ze światem chrześcijańskim. Chrześcijanie efescy bardzo zabiegali o to, żeby ten pogański kult został odrzucony przez ludzi, żeby ludzie rzeczywiście uwierzyli w osobę Jezusa Chrystusa, żeby Jemu oddali swoje serce. Byli w pierwszym momencie bardzo gorliwi, zdeterminowani w tej swojej aktywności. Natomiast z biegiem czasu tak naprawdę obyli się z tą sytuacją, oswoili się z nią. I ten cały kult pogański sprawowany właśnie w tej świątyni Artemidy został w jakiś sposób wyciszony. To jest bardzo ciekawa sytuacja, bo Pan Jezus to zauważył i dlatego powiedział: zostawiłeś swoją pierwszą miłość, odstąpiłeś od twojej gorliwości. Ten dzisiejszy pierwszy wieczór rekolekcyjny to jest właśnie takie zaproszenie Pana Jezusa do tego, żeby pozwolić Mu poznać siebie, całą prawdę o sobie, w jej złożoności. Pan Jezus również do nas dzisiaj mówi te słowa. W jakiejś płaszczyźnie swojego życia odstąpiłeś od twojej pierwotnej gorliwości. Zobacz to. Popatrz, gdzie leży twój problem. Gdzie widzisz jakąś sytuację, która może cię zaniepokoić w zakresie właśnie tego oddania serca Bogu. Popatrzmy, moi drodzy, jak bardzo więc wszystkie te dzisiejsze teksty biblijne zbiegają nam się w jeden wniosek. Abraham, człowiek wiary, człowiek gorliwy, człowiek, któremu miłości do Boga, na pewno braku tej miłości nie można zarzucić. Ten brak widzimy w osobach, w rozmówcach Jezusa, którzy powiedzieli: my wiemy, kim ty jesteś. Na pewno nie jesteś tym, za kogo się podajesz. Jezus mówi: nie znacie mnie. Nie poznaliście mojego Ojca. Ludzi zamkniętych na prawdę o Bogu. I wreszcie mamy tekst Apokalipsy, który mówi: przyjrzyj się temu wszystkiemu, co siedzi w twoim życiu, co dzieje się w twoim życiu. Poznaj prawdę o sobie. Pozwól mi, Bogu, tę prawdę zobaczyć. Kochani moi, owocem każdych rekolekcji jest zawsze gruntownie przeżyty, dobrze przygotowany rachunek sumienia. Rekolekcje ze swej natury mają prowadzić człowieka do takiej gruntownej spowiedzi świętej. Oczywiście, jeżeli jest to niemożliwe, to mają prowadzić do osobistej refleksji nad własnym życiem i poprawy tego życia. Po to tu jesteśmy, po to są rekolekcje. Zapraszam więc serdecznie do tego, żebyśmy spróbowali podjąć już tego dzisiejszego wieczoru to zaproszenie, które dzisiaj Chrystus nam daje. Pozwól mi poznać prawdę o sobie. Amen.